czemu, że On jest wśród nas, że On nas pociesza, że On nam daje zwycięstwo w życiu naszym. Nie jeden raz chybiamy, nie jeden raz upadamy, ale ciągle wstajemy i ciągle jeszcze idziemy. Ciągle jeszcze żyjemy i to jest naprawdę łaską Bożą, że Bóg nasze życie przedłuża, abyśmy chodzili Jego drogami, abyśmy nie trafili w niewłaściwe miejsce, ale trafili do Królestwa naszego Pana. Dzisiaj będziemy rozważali dwa fragmenty Słowa Bożego, tak zasadniczo, dwa podstawowe z listu Jakuba. List Jakuba, najpierw czytamy 3 rozdział, od 1 do 18, to jest cały ten rozdział, 18 wersetów. I później z 1 rozdziału jeszcze przeczytam od 19 do 27. Teraz Jakuba 3, od 1 wersetu czytamy. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień i język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czyż jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I 1 rozdział od wersetu 19. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Uzupełniająco jeszcze kilka wersetów przeczytamy z innych miejsc. Psalm 140, wersety 2, 3 i 4. Mówią tak. Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, od ludzi okrutnych, ustrzeż mnie. Knują złe rzeczy w sercu, każdego dnia wszczynają spory. Ostrzą języki swe jak wąż, jad żmij jest pod wargami ich. Rzymian 3, od 9 do 13 mówi tak. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami. I z Mateusza z 15 rozdziału przeczytamy kilka tu wersetów, od 11 do 13, a później od 17 do 20. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie, rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A on odpowiadając rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. 17. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzież, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. I 12 rozdział Mateusza, 35 do 37. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Zły człowiek wydobywa złe rzeczy. Ale powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. A więc rozmawiamy dzisiaj o słowach, o języku, o mówieniu. To jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nie może z naszych ust wychodzić po prostu słowo i nic z nim ma się nie dziać. Po prostu mówimy po to, żeby rzeczy toczyły się, żeby rzeczy miały miejsce, żeby coś było wykonywane, prawda? Nic bardziej zniechęcającego nie ma, kiedy na przykład nauczyciel w szkole mówi i nikt tego nie przyjmuje i nie ma to żadnego wpływu na życie uczniów, prawda? Tak samo zawsze, kiedy Jezus Chrystus na tej ziemi chodził i nauczał, zawsze oczekiwał, że te słowa, które On wypowiada, znajdą miejsce w sercach ludzi, znajdą miejsce, które zaowocuje, po prostu trafi na odpowiednią glebę, trafi na odpowiedni moment w odpowiednim naszym życiu. Apostoł Jakub uczy nas, żeby tak, po pierwsze, nie zostawać pochopnie nauczycielem. W tym trzecim rozdziale, pierwszym wersecie jest napisane: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Musimy zdawać sobie sprawę, żeby nie być takim chętnym do nauczania, chociaż bardzo często ludzie są chętni do nauczania i chcą nauczać, ale Słowo Boże mówi, trzeba na to uważać, dlatego że nie jest to wcale takie proste. Po pierwsze, Jakub mówi tak, najpierw trzeba osiągnąć pewien stopień dojrzałości. A więc musimy w życiu naszym najpierw się sami nauczyć, żeby osiągnąć pewien poziom, pewien pułap, który jest bardzo ważny, aby ludziom prawdę Bożą przekazać. Przede wszystkim coś ważnego w naszym życiu się dzieje, jeśli jemy pokarm jakiś, no obojętne jaki byśmy nie jedli, jaki lubimy po prostu. Jeden lubi to, drugi lubi co innego. Więc jeśli jemy ten pokarm i nic z tym pokarmem się nie dzieje i tylko wydalamy go, to przynosi to jakiś pożytek dla naszego organizmu? Nie przynosi żadnego pożytku. Co z tym pokarmem musi się dziać, jeśli trafia do naszego wnętrza? On jest najpierw leży na stole i po prostu jest na zewnątrz. I później my go wchłaniamy, prawda? Wchłaniamy, do wnętrza naszego trafia. I co musi być z nim, co się musi z nim stać? Musi nastąpić rozkład tego pokarmu. To znaczy musi być rozdzielony na te najwartościowsze składniki, które dla naszego organizmu są potrzebne. Kochani, jak w nas trafia Słowo Boże jako pokarm duchowy, jako pokarm Boży, to nie może wydalać się z naszego życia duchowego po prostu nieprzetrawiony. Rozumiemy? On musi wejść i musi znaleźć w naszym życiu jakieś miejsce, konkretne miejsce. Musisz rozważać to słowo. Słowo Boże mówi, tylko psalmista Dawid o tym powiedział, że o Słowie Bożym ja rozmyślam we dnie i w nocy. Dlaczego? Dlatego, że to słowo musi przynieść konkretny pożytek w jego życiu. Ono musi przynieść konkretny pożytek. Ono musi przynieść zmianę życia. On musi mieć wpływ na nasze życie. Jeżeli Słowo Boże nie ma miejsca w sercach naszych, to Jezus Chrystus określał kiedyś właśnie uczonych w piśmie faryzeuszy i mówi: moje słowo nie ma do was przystępu. Nie ma w ogóle do was przystępu. Dlaczego? Bo nie jesteście moimi dziećmi, to jest tylko ojcem waszym jest diabeł. I wykonujecie jego wolę. Więc co to oznacza? To oznacza, że słowo diabła trafia do serca człowieka i on wykonuje wolę tego słowa, które do niego trafiło. Jeśli Słowo Boże do nas trafia, musimy wydawać owoce godne upamiętania. Musi z naszego życia wychodzić konkretny przykład tego, że to słowo ma wpływ na nasze życie. Jeżeli my jesteśmy dobrym drzewem, to wydajemy jakie owoce? Dobre. Jeżeli dobre drzewo, jeżeli jesteśmy wszczepieni na pewno w Jezusa Chrystusa, to będziemy wydali dobre owoce. Dalej Słowo Boże mówi, jeżeli będziemy wszczepieni w tą Bożą winorość, to Słowo Boże mówi, że wydamy ile owocu? Wiele owocu. Wydajemy dobry owoc i wiele dobrego owocu wydajemy. Dlatego musimy zwrócić na to uwagę, jeżeli jest jakieś zahamowanie, jeśli jest jakieś zatrzymanie. Dlatego, że ogrodnik kiedyś przyszedł, Jezus Chrystus powiedział do swojego Pana i co? No i powiedział, że drzewo nie wydaje owocu. To co Pan powiedział? No wytnij je. Zasadzimy drugie. Co wtedy ogrodnik powiedział? Pozwól, Panie, że ja jeszcze obłożę go na ten jeden rok. Obłożę tym wszystkim, co ma mieć wpływ na jego życie i może w przyszłym roku wyda owoce. I my musimy właśnie tak, jeżeli na przykład mamy jakieś drzewo i ono danego roku nie wydaje owocu, to od razu je wycinamy? No nie, czekamy jeszcze jeden rok, a czasem jeszcze jeden rok i dopiero jak dłuższy czas nie wydaje owocu, wtedy je wycinamy. I my musimy właśnie być takimi drzewami bożymi, które wydają owoce w życiu naszym. Bo Słowo Boże mówi, już siekiera do korzenia przyłożone. Jeśli nie wydasz owocu, to cię wytnę. Dlatego też patrzmy, że musimy osiągnąć pewien stopień dojrzałości. Słowo zaczyna mieć na nas wpływ i wtedy zaczynamy mieć pewien poziom dojrzałości. I tak, Słowo Boże mówi, apostoł Jakub tutaj powiedział, że człowiek dojrzały nie grzeszy, nie uchybia w mowie. Ten dojrzały człowiek, ja nie mówię doskonały, bo doskonałość nie jest taka prosta do osiągnięcia i bym nawet powiedział, że tutaj na ziemi tej pełnej doskonałości na pewno nie osiągniemy, a niektórzy żadnej doskonałości nie osiągają, nie wyłączając mnie. Nie osiągają żadnej doskonałości i starają się, nie bardzo to w ogóle wychodzi. Także musimy wziąć to pod uwagę, że musimy wydawać dobry owoc tego słowa, które do nas trafia. I Jakub jeszcze mówi, człowiek dojrzały nie będzie nauczał nieprawidłowych rzeczy. Jeżeli jest dojrzały, to będzie też prawidłowo nauczać. Bo jeśli w sercu naszym jest skarb złożony w postaci Bożego Słowa, to też z przepełnienia serca mówią usta. I wtedy będziemy wydawali z siebie właściwą naukę i będziemy głosili właściwe rzeczy. To prawidłowe nauczanie ma wpływ na życie człowieka. Prawidłowe nauczanie ma wpływ na nasze życie i kiedy my je przekazujemy, to nauczanie innym ludziom, inni ludzie również odbierają prawidłowe nauczanie i zaczynają dobrze funkcjonować. Apostoł Jakub mówi tutaj, żeby niewielu zostawało nauczycielami, a wyjaśnia, jaki jest powód tego takiego rozumowania. Dlatego Słowo Boże mówi, i Jakub to wyraźnie podkreśla, zwraca nam na to uwagę, że po prostu upadamy. Niech niewielu będzie nauczycielami po prostu dlatego, że upadamy. Dlatego, że zaczynamy niewłaściwie postępować i wtedy, kiedy upadamy, zaczynamy niewłaściwe rzeczy głosić. Zaczynamy niewłaściwe przykłady używać, bo to wszystko, co nauczamy, musi mieć poparcie takie konkretnego przykładu z życia naszego. I musimy to bardzo wyraźnie pokazać. Apostoł tutaj mówiąc, Jakub, mówiąc tutaj o, wyjaśnia, że nie grzeszymy słowem, jeśli jesteśmy człowiekiem dojrzałym. Jeśli jesteś dojrzałą osobą, to wtedy nie grzeszysz słowem. Wtedy zaczyna w życiu naszym iść to dążenie do doskonałości, do dojrzałości, do tego, aby być człowiekiem użytecznym dla naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Całe ciało musimy utrzymać w ryzach. Nie jest to wcale takie proste. Język jest bardzo trudno utrzymać i całe ciało nasze jest bardzo trudno utrzymać w ryzach. I dlatego musimy zwrócić na to uwagę, abyśmy nieprawidłowych rzeczy nie nauczali, nieprawidłowych rzeczy nie czynili, żebyśmy nie byli doprowadzeni do upadku i popełniania różnych uchybień, czyli grzechów, prawda? Słowo Boże nam mówi, że zapanowanie nad językiem to rozwiązanie problemu w życiu naszym. Zapanowanie nad językiem. Jeżeli jesteś w stanie zapanować nad językiem, to jest niezwykle ważne. I apostoł Jakub pokazuje, czym jest język. Według Jakuba, ja tu w punktach sobie wypisałem z tego fragmentu, który tu czytaliśmy, tak, po pierwsze, język jest ogniem. Po drugie, język jest sferą nieprawości. Język bezcześci nasze ciało. Język jest trawiony ogniem piekielnym. Czytaliśmy, to wszystko jest z tego tekstu wzięte. Język rozpala krąg życia. Język to zło niestateczne. Język to zło pełne zabójczego jadu. Językiem uwielbiamy Boga i przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. I wreszcie językiem wypowiadamy błogosławieństwo i przekleństwo. I tu dalej jest na koniec powiedziane, tak bracia być nie powinno, tak siostry być nie powinno. Także pamiętajmy o tym, że takie rzeczy nie mogą w życiu naszym ciągle funkcjonować, że my raz tak mówimy, raz tak. Tego samego języka używamy, ale zupełnie innych słów. W zależności od tego, gdzie jesteśmy, wśród jakich ludzi, to taki język i taki język mamy. My musimy być ludźmi żyjącymi w harmonii przed Bożym obliczem. Nikt z ludzi nie może okiełzać języka. I o tym jest powiedziane tutaj bardzo wyraziście, bardzo jasno. I powiem tak, mój wniosek, który wyciągnąłem z tego fragmentu Słowa Bożego, to powiem tak, w zasadzie nawet nie powinniśmy próbować. Nawet nie powinniśmy próbować okiełzać języka. Dlaczego? Dochodzę do takiego wniosku, ponieważ pod natchnieniem Ducha Świętego mówiący apostoł powiedział, że jest to niemożliwe. Jeżeli my będziemy próbowali lekceważyć te słowa, to w zasadzie będziemy lekceważyć to, co mówi Bóg, to, co mówi Duch Święty. A więc nasza doskonałość w życiu naszym musi iść w kierunku nie na siłę zapanowania nad naszym językiem, ale zmiany całej naszej osobowości. Jeżeli zaczniemy żyć i wzrastać w dojrzałości, jeżeli będziemy żyć przed obliczem Bożym i wzrastać w doskonałości, to wtedy język nasz się zmieni. To znaczy nie zaczynamy od panowania nad językiem, bo jak byśmy mieli zapanować nad językiem? Koniom zakładamy wędzidła w usta. Wyobrażam sobie tak człowieka idącego jednego, drugiego, trzeciego, uzdy mają pozakładane i drugi człowiek lejcami tam ich kieruje. Wyobrażacie sobie takich ludzi chodzących po ulicy? No przecież to jakaś forma niewoli by była, no i zaraz by się tym policja zajęła, bo nie można tak człowieka zniewalać, prawda? Nie ma możliwości też samemu sobie założyć uzdy i trzymać. Więc musi to stać się od wewnątrz, od środka człowieka. wewnątrz człowieka musi być taki mechanizm, takie działanie, musi tak umysł funkcjonować i umysł musi być tak pod wpływem Bożego Ducha Świętego, żebyśmy mieli wpływ, żeby to miało wpływ na nasz język. Nasz język w rzeczywistości jest, no, tym, tak jak tutaj żeśmy mówili, jest i ogniem, i sferą nieprawości, bezcześci nasze ciało i trawiony jest ogniem piekielnym. Jest wielkie niebezpieczeństwo. Żeby nad tym wszystkim zapanować, to musimy rzeczywiście wzrastać w dojrzałości. Musimy osiągnąć stan dojrzałości w życiu naszym. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że dojrzałość jest efektem duchowego wzrostu. Dojrzałość to duchowy wzrost. Taki duchowy wzrost, który w życiu naszym tworzy i działa w nas Duch Święty. To dzieje się dokładnie z powodu Boga, który musi mieć wpływ na nasze życie. Więc to, czego w życiu naszym najbardziej potrzebujemy, to duchowy wzrost. Duchowy wzrost. Jeśli stoimy w miejscu, nie wzrastamy duchowo, to wtedy w naszym życiu nie ma tego rozwoju i stoimy. Po prostu stoimy w miejscu i poruszamy nogami, wiecie, tak jak to na tej bieżni takiej. Jest bieżnia, na której się biegnie i robi się odległość, prawda? Ale jest taka bieżnia, którą biegniesz i ciągle jesteś w tym samym miejscu. Jest taki rower, na który siadasz i nigdzie się ze spokoju nie ruszasz, prawda? I to jest w zasadzie działanie, mielenie tego samego w miejscu. Ja byłem na takiej bieżni i trzeba było tam iść i coraz szybciej iść i coraz... Ale byłem cały czas obok lekarza, który mnie badał po prostu. Nigdzie z tego miejsca się nie ruszyłem. A przeszedłem, tyle przeszedłem, że aż zadyszki dostałem. Szedłem, tyle czasu szedłem i co ja osiągnąłem? No w zasadzie nic nie osiągnąłem. I my w życiu naszym duchowym musimy być ludźmi, chrześcijanami, wierzącymi ludźmi, którzy robią konkretny użytek z naszego działania. Konkretny użytek. Jeśli jest Słowo Boże, jeśli jest pokarm dodawany do naszego życia, to musimy, tak jak w fizycznym życiu, spalić ten pokarm, to znaczy użyć go jako energii do tego, żeby działać. I w duchowym naszym życiu musi być ta energia, która wprowadzi nas w konkretne działanie. Bóg daje wzrost. I to apostoł Paweł bardzo wyraźnie to opisuje w pierwszym liście do Koryntian. W wielu miejscach jest to tam powiedziane o tym rozwoju, o tym duchowym wzroście. I my mamy po prostu wzrastać, bo Bóg daje nam pokarm. Bóg daje nam pokarm, Bóg daje nam słowo swoje, i to jest po to, żebyśmy my rozwijali się, żebyśmy duchowo wzrastali, żebyśmy dojrzewali coraz bardziej na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg karmi nas słowem życia i Bóg karmi nasze fizyczne życie tym, co jest nam potrzebne. Bóg po prostu nas zaspokaja pod każdym względem, dlatego musimy trwać w ciele Chrystusowym, czyli w Kościele. W Kościele Bożym, kiedy znajdujemy się w Bożym Kościele, to doznajemy tego budowania. Słowo Boże jest czytane indywidualnie w domu, ale jest też czytane w zgromadzeniu. Wspólnie je czytamy. Czytamy większe fragmenty Słowa Bożego, żeby to Słowo zaczęło mieć pełny wpływ na nasze życie. Żebyśmy zaczęli działać pod wpływem tego Słowa. Słowo Boże mówi i co przelatuje obok nas? No musi mieć taki wpływ na nasze życie, który spowoduje, że będziemy konkretnie reagowali na to, co w życiu naszym się dzieje. My musimy po prostu podchodzić bardzo, bardzo wnikliwy sposób do Bożego Słowa i je po prostu pochłaniać. Przez nasz język, jak Słowo Boże mówi, przy Jego pomocy wielbimy Boga i Ojca, nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. I teraz w jaki sposób użyjemy naszego języka zależy od naszego duchowego poznania, naszego duchowego wchłaniania, naszego duchowego pokarmu. I to musi mieć wpływ na nasze życie. Dlatego Jakub mówiąc o tym, że w świecie można wszystkie zwierzęta w jakiś sposób opanować, w jakiś sposób mieć wpływ, to mamy taki dokładny obraz tego, jak można ujarzmić dzikie zwierzęta. No gdzie? No w cyrku przede wszystkim, prawda? Jak lew czy jakieś inne zwierzę, najgroźniejsze zwierzęta na świecie, człowiek po prostu porusza się nawet w taki delikatny sposób i każe, i to zwierzę wykonuje różne czynności, prawda? Taki ogromny słoń i wykonuje na jednej nodze, staje albo jeszcze tam, albo na jakimś podwyższonym stołku takim staje. Opanować można zwierzę, prawda? No tak się trenuje zwierzęta, że były opanowane. Ale jak opanować język? Jak opanować język? W jaki sposób mieć wpływ na nasz język, żeby on naprawdę mówił te rzeczy, które zgadzają się ze Słowem Bożym? Musimy rozważyć kilka myśli. Ja tak zastanowiłem się nad tym, modliłem się w tej sprawie i powiem tak. My musimy spojrzeć na nasze życie w taki sposób. Po pierwsze, musimy zauważyć, jeśli mówimy wobec kogoś, wypowiadamy jakieś słowa, musimy dojść do wniosku, że one są raniące, że ranią kogoś. Bardzo często człowiek wypowiada słowa i nawet się nie zastanawia, że może kogoś zranić. Nawet się nie zastanawia, że zranił kogoś. Czasami bez myślenia żadnego w tej sprawie, jak do kogoś coś wypowiadamy, dopiero po czasie dociera do nas, bo ktoś nam zwróci na to uwagę, albo dana osoba, do której mówiliśmy te słowa, zwróci nam na to uwagę, że poraniliśmy ich. I co wtedy? Musimy dojść do tego wniosku. To jest pierwsze, co jest najważniejsze, że te słowa, które wypowiedzieliśmy wobec jakiegoś człowieka naszym językiem, po prostu go zraniły, były przykre, twarde, nierozważne. Powodujemy w zasadzie w życiu naszym jeszcze większy ból człowiekowi zadajemy wtedy, kiedy po prostu nie widzimy tego. To jeszcze większy ból. Wtedy wypowiadamy, a później ranimy go, że nie rozumiemy, że nie widzimy. I to powoduje, że coraz bardziej ci ludzie zauważają, że my nie mamy poczucia winy w tej sprawie. W zasadzie proste przyznanie się. Zdaję sobie sprawę, że przekroczyłem granicę. Wiem, że to, co powiedziałem, było bolesne. Będzie dla naszego życia takim uzdrawiającym faktem, że zrozumiemy to. Zrozumiemy to. I pierwsza rzecz, przyznanie się do zadania bólu, to świadczy o tym, że nasza świadomość dociera do właściwej pozycji i powoduje w naszym życiu chęć naprawy. Także to jest pierwsze, najważniejsze z tym naszym językiem, jak wypowiadamy słowa, żebyśmy zauważyli, że kogoś zraniliśmy. Jak często są takie sytuacje, kiedy dopiero ktoś zaczyna nas przekonywać o tym, że to, co mówiliśmy, było raniące, było niewłaściwe, było ze wszechmiar nieboże, nie było w tym miłości ani miłosierdzia Bożego. I w zasadzie to ktoś musi włożyć wiele pracy w to, żeby nas przekonać o tym, że jest nie tak. Prawda? Ile razy coś takiego w życiu naszym, nie wiem, no może tylko ja to doświadczyłem, że mnie trzeba było przekonywać. Może wy nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyliście, że trzeba było was przekonywać. Ale zwróćmy uwagę, jeśli doświadczyliśmy czegoś takiego, to zwróćmy uwagę, że Duch Święty wykonał pracę nad naszym życiem, żeby to do nas dotarło. Pomyślmy, ile wysiłku Duch Święty wkłada w to, żeby nas o tym przekonać. A dlaczego Duch Święty chce koniecznie nas o tym przekonać? Dlatego, że człowiek musi zawrócić ze złej drogi, jeśli w nią wszedł. Jeżeli wypowiadasz złe słowa, to Słowo Boże mówi, czytaliśmy ten fragment, że ze swoich słów człowiek będzie sądzony. Bardzo wyraźnie Słowo Boże mówi. Staniemy na sądzie i co? Bóg powie ci, powiedziałeś tak i tak. A tu mówię, Boże, jak Boga kocham, nie mówiłem. Udowodnisz Bogu, że nie mówiłeś? tylko że Bóg ma nagranie. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale cała atmosfera, wszystko wokół nagrywa to, co mówisz. I to nawet Bogu nie będziesz musiał udowadniać tego. Jak będziesz szedł przed Boga oblicze, to zostanie ci to puszczone na filmie i na nagraniu. Na nagraniu twojego głosu. W okamgnieniu przeleci przed twoimi oczami, przed twoimi uszami twoje całe życie. Ci ludzie, którzy znaleźli się po tamtej stronie, opowiadali, coś takiego właśnie jest. W okamgnieniu przelatuje całe twoje życie. I nawet nikt nie musi ciebie udowadniać. Twoje słowa staną przeciwko tobie. Nikt nie musi ci udowadniać. Mówiłeś, nie mówiłeś, tak było, czy tak nie było. Zobaczysz to po prostu. Dlatego Słowo Boże taki wielki nacisk kładzie na to, żeby nasz język ujarzmić. A to się dzieje, tak jak tu mówiliśmy, przez dążenie do dojrzałości i doskonałości. Przez dążenie. W tym kierunku musimy wszyscy iść. Po prostu musimy zacząć nad tym naszym językiem pracować. W sposób duchowy, w sposób święty, w sposób Boży. Jaki następny krok musimy w życiu naszym podjąć? Po prostu musimy przeprosić. To jest podstawowa, ważna rzecz. Niekiedy ludzie tak się zacietrzewiają i tak w swoich przekonaniach są pewni, że dla nich powiedzieć przepraszam to jest bardzo trudna rzecz. Bardzo trudna. Ja pamiętam, czytałem kiedyś w takiej broszurce jakiejś chrześcijańskiej, że w jednej rodzinie siostra z siostrą się tak pokłóciły i gniewały się na siebie. 50 lat. I jedna i druga uważała, że ma absolutną rację i na pewno nie wyjdzie z propozycją pojednania się. Widzimy, jak ciężko jest niektórym ludziom powiedzieć przepraszam. A niektórym jest bardzo łatwo. Mówią przepraszam i dalej to samo robią. To też jest niewłaściwa droga. Ale wiedzmy o tym, że musi w życiu naszym być taki jakiś żal i zrozumienie, że to jest niewłaściwe i później szczere podejście z przeprosinami do tej osoby, którą się uraziło. Te przeprosiny pokazują, że bierzemy odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy. Bierzemy odpowiedzialność za te słowa, które wypowiadamy. Zamiast się bronić, czy w jakiś sposób udowadniać swoją rację, po prostu przyznajemy się. Najpierw musimy zrozumieć, że rzeczywiście to zrobiliśmy. A później przeprosinami, szczerymi przeprosinami podchodzimy w taki sposób, żeby jakby dać do zrozumienia, że zrozumieliśmy nasz błąd. I jeżeli robimy to w sposób tylko taki przekonywujący, żeby kogoś przekonać, to może nic z tego nie wyjść. Bo może się okazać, że ta druga osoba poznaje, że nie jesteśmy wcale ludźmi, którzy zrozumieli swój błąd. Tylko po prostu, trzeba przeprosić, to przepraszam, przepraszam. Nic takiego się nie stało. A właśnie się stało. I dlatego musimy to dobrze zrozumieć. Musimy po prostu nad tym pracować. Nie umniejszajmy niszczącej siły swoich słów, tylko po prostu przyznajmy się szczerze, przyznajmy się do tego, co zrobiliśmy. I trzecia rzecz, którą musimy w życiu naszym zrobić w związku z pracą naszego języka, bardzo różną pracą naszego języka, to szukać wybaczenia. Niektórzy ludzie kończą na tym etapie, kiedy przepraszają. Ale szukanie wybaczenia już w ogóle nie biorą pod uwagę. Najpierw musisz dobrze zrozumieć swój błąd, później musisz przeprosić, a później szukać wybaczenia. My nieraz cytujemy jako chrześcijanie wspaniałe słowo i mówimy, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Więc ja przepraszam, ja już swoje zrobiłem, a że on mi nie wybaczył, to już nie moja wina. Wiecie, ja wam powiem, wykłady Słowa Bożego mogą być bardzo różne. Kiedyś dwóch ludzi jechało wozem, końmi, to było dość dawno temu, jeszcze przed wojną. I po prostu w pewnym momencie ten jadący na wozie, ten gospodarz miał tam tego woźnicę, który tam mu usługiwał. I w pewnym momencie przejeżdżają koło pewnego takiego budynku i słychać bach, bach. I ten pan tak słucha, że najpierw coś mówi i później uderzenie. Coś mówi i uderzenie, nie? No i do tego swojego woźnicy mówi, zatrzymaj konie, biegnij, zobacz, co tam się takiego dzieje. No a ten woźnica pobiegł, tam popatrzył chwilę, zaraz wraca. A gospodarz pyta, co się tam dzieje? No wykłady biblijne są. A on mówi, a jakie wykłady biblijne? No jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Bach. Jeśli nastawiłeś jeden policzek, nastaw i drugi. Bach. I mówię, wykłady biblijne po prostu. Widzicie, jak można wykłady biblijne stosować? Można znajdować takie fragmenty Słowa Bożego, które koniecznie będą udowadniać naszą rację. Ja mam rację. Ja mam rację. I jeśli to jest za cicho jeszcze to powiedziane ja mam rację, to jeszcze podkręcimy mikrofon i jeszcze głośniej powiemy, bo to ja mam rację. Widzimy, Słowo Boże chce nas zupełnie czegoś innego nauczyć. Jeśli nie zapanujemy nad naszym językiem i będziemy chlapać różne rzeczy dookoła, wszem i wobec, to Słowo Boże mówi, że uchybimy i nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Musimy być ludźmi, którzy są poddani Bożemu Słowu. Boże Słowo musi mieć wpływ na nasz język. Po prostu nie możesz się tłumaczyć przed Bogiem i ludźmi, mówiąc, że ja nie wytrzymałem. To, że on ją uderzył, to kto jest winny? Ona. Dlaczego? No bo go zdenerwowała. No to ona jest winna. To, że dziecko rozlało mleko, to kto jest winny? Mama. Bo po co tu postawiła? Prawda? I tak dalej, i tak dalej. To, że my wypowiadamy różne słowa, a jest taka, nie inna reakcja, no to oczywiście ta osoba jest winna. A ja nic nie jestem winny, bo powiedziałem tak, bo powiedziałem inaczej, bo się zachowałem tak, czy zachowałem się inaczej. Nie bierzemy odpowiedzialności za nasze czyny i za nasze słowa. A to jest najważniejsze. Pierwszy punkt, który zauważyłem w Biblii. Wziąć odpowiedzialność za nasze słowa, za nasz język. Wziąć odpowiedzialność. To znaczy powiedziałem. A jeśli powiedziałem, to znaczy, że odpowiem za to, co powiedziałem. Zobaczmy, w wielu przypadkach ludzie nie chcieliby powiedzieć tego, co powiedzieli, a ponieważ to powiedzieli, stają przed sądem i są sądzeni za to, co powiedzieli. Czasami nie zrobili jeszcze, tylko powiedzieli i już są sądzeni. Widzimy? A Bóg powiedział, że my za nasze słowa przed sądem ostatecznym staniemy. Dlatego nie możesz lekceważyć tego, co mówisz. Nie możesz lekceważyć tego, czym ranisz swoim językiem, tej osoby, którą ranisz swoim językiem. Czy my w ogóle tutaj o właściwych rzeczach mówimy? Może tutaj nie ma żadnej osoby, która językiem swoim, swoimi słowami kogoś zraniła. Może nie ma, może ja niepotrzebnie o tym w ogóle mówię. Czy tu w ogóle jest ktoś, kto zranił językiem swoim inną osobę? Czy to w ogóle, Darek, wierzymy, ufamy, dobrze, że podniosłeś dłoń. Wiemy, że ty jesteś taki niedoskonały, a my oczywiście wszyscy doskonali jesteśmy. To ty musisz pokutować. Czy tak? Bym się zdziwił, jeśli ktoś by wyciągnął rękę i powiedział, ja moim językiem nigdy nie uchybiłem. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że jest inaczej. Każdy z nas uchybia w mowie. Bo gdybyśmy nie uchybili w mowie, to byśmy byli doskonali. A jesteśmy doskonali? A nie. Właśnie nie jesteśmy. I dlatego, ponieważ uchybiamy, to trzeba przeanalizować to, co mówimy. Musisz analizować to, co mówisz do innych ludzi. Zwróć na to uwagę. Ja nie przechodzę jeszcze do tej wcześniejszej fazy wypowiedzi, czyli do myślenia. Że w myśleniu również musimy tam porządek Boży zrobić. Ja mówię tylko już o tym, co wyleciało z naszych ust. Za co będziemy po prostu sądzeni. Po prostu będziemy sądzeni. Żeby nie stanąć na sąd, to co trzeba zrobić? Zauważyć raniące słowa, zdać sobie z tego sprawę, uznać to i wziąć odpowiedzialność za te słowa, co się powiedziało, z całym przekonaniem przeprosić tych, których żeśmy zranili, a później postarać się o ich przebaczenie. No ja ze swojej strony wszystko zrobię. Jeśli nie przebaczę, to jest jego wina. Nie, to jest twoja nadal wina. To jest nadal twoja wina, bo ty musisz włożyć w to wysiłek. Ty musisz włożyć w to pracę. Ty musisz stanąć na kolana. Ty musisz błagać Ducha Świętego o odpowiednie działanie, o naprawienie szkody, o to, żeby ta osoba zraniona była wyleczona w duchu swoim. Ty musisz włożyć w to wysiłek, żeby są rzeczami Bożymi. Są rzeczami, które są naprawiane przez Bożego Ducha Świętego. Duch Święty musi nas naprawić. Ile w sferze naszego języka, naszych wypowiedzi do innych ludzi jest zamieszania i jest niewłaściwego postępowania? Zwróćmy na to uwagę. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, że nasz język jest rozpalony przez Ducha Świętego? Piekło. A piekło to dobre miejsce? To jest miejsce potępienia. A więc zwróć uwagę, że twój język jest rozpalony przez piekło. Co trzeba zrobić, żeby te piekielne rzeczy z naszego życia nie wychodziły? Trzeba ten ogień zgasić. Duch Święty przynosi ochłodę. Właśnie Duch Święty przynosi ochłodę. Słowo Boże o tym mówi. Ty masz przez Ducha Świętego zgasić swój język. Zgasić to rozpalenie. Bo ty się zdenerwowałeś. Bo ty jesteś wściekły. Bo ty jesteś niezadowolony. Bo ty jesteś nagniewany. Ty jesteś rozjuszony jak byk. Co masz z tym zrobić? Ma wejść w twoje serce Boży pokój. Bo my śpiewamy Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka wypełnia duszę mą. Śpiewa się fajnie. Tylko wiecie, to musi mieć wpływ rzeczywiście na nasze życie. Jeżeli jesteś rozjuszony, jeśli jesteś zdenerwowany, to z nikim nie rozmawiaj. Najpierw postaraj się o pokój. Pokój daje Bóg. Pokój daje On. Najpierw postaraj się o pokój, a wtedy zacznij rozmawiać z bliźnim. Bo jeśli bez pokoju rozmawiasz, to bez pokoju będą twoje wypowiedzi. Jeśli jesteś w błędzie, to z twoich ust błędy będą wychodzić. Dlatego musimy dojść do takiego stanu, w którym jakiś człowiek, którego żeśmy urazili, będzie po prostu przekonany całkowicie, że nam wybacza. I my poznamy tą wolę wybaczania i ta wola wybaczania spotka się z naszą pokutą, z naszym odwróceniem się od niewłaściwego postępowania. Jak wiele w życiu naszym wkładamy wysiłku, by nasz język został uświecony. Wreszcie chciałbym na koniec zapytać, czy masz jakiegoś człowieka, co do którego musisz się wystarać o jego wybaczenie? Jeśli masz takiego człowieka, to proś Boga, by ci dał pokorę, by ci dał odwagę, której potrzebujesz, aby to zrobić. I nie czekaj zbyt długo. Postaraj się. Bo może wyjść tak, jak jeden z księży, ksiądz Twardowski, powiedział: kochajmy ludzi, bo szybko odchodzą. Przebaczajmy ludziom, prośmy o ich wybaczenie, bo szybko odchodzą. I jak taki człowiek odejdzie, jak się z nim pojednasz? Bez pośredników już się nie da. A więc musisz wtedy prosić tylko Boga Wszechmogącego, żeby w jakiś sposób to umożliwił. Ale nie jest to łatwe, powiem. Dlatego póki są wśród nas ci ludzie, z którymi potrzebujemy pojednania, pojednajmy się. Pojednajmy się. Szukajmy tej płaszczyzny porozumienia. A to bardzo często sami jesteśmy winni, że tego porozumienia nie ma. Przez nasz język. Nasz język wcale nie jest święty. I to wcale nie chodzi o ten mięsień. Chodzi o to, co on tworzy, jak wypowiadasz słowa. Chodzi nie o fizyczny nasz język, bo nie to kala człowieka, co wchodzi w człowieka, ale to, co z niego wychodzi, to, co mówisz. Dlatego zważ na swoje słowa. Jeśli wypowiedziałeś jakieś słowa i to były słowa raniące, to jak najszybciej przeproś i dąż do pełnego wybaczenia, do pełnego pojednania. My musimy po prostu w tym kierunku zmierzać, bo Bóg daje nam czas na to, daje nam możliwość, daje nam okoliczności, ale my musimy w tym kierunku dążyć i działać. Po prostu musisz mieć to zrozumienie. Musisz mieć to dążenie, musisz mieć to pragnienie, bo inaczej trudno będzie. Naprawdę trudno będzie. Jaki grzech jest niewybaczony człowiekowi? Bóg wybacza nam nasze grzechy, prawda? Amen? A jakie grzechy są niewybaczone? Te, które są niewyznane. Jeśli nie dążysz do porozumienia z człowiekiem, którego obraziłeś, to masz w życiu swoim nieprzebaczony grzech. Rozumiesz, jakie niebezpieczeństwo ciąży nad tobą? Słowo Boże mówi, że jeśli nie wyznasz grzechu, to nie jest przebaczony. Ja tego nie wymyśliłem. Dlatego zważ na swoje słowa. Zważ. I zacznijmy porządkować nasze życie. Zacznijmy porządkować. Przyjdzie czas, będziemy mówić jeszcze o myślach. Musimy dalej podążać. Ale zacznijmy od tego, co już zostało wypowiedziane. Chlapnąłeś. A niektórzy ludzie chlapią dookoła, wszędzie i w ogóle nie czują, że muszą cokolwiek z tym robić. Myślą, że najlepsze rozwiązanie to czas leczy rany. Czas leczy rany. Czyli ja nic z tym robić nie będę, po czasie to wycichnie wszystko. Ucichnie, ludzie zapomną. Tylko, że Bóg nie zapomni. Pamiętaj o tym. Ludzie ci zapomną. Ale Bóg ci tego nie zapomni. Dopóki nie załatwisz tego do końca. Jeśli wyznasz, załatwisz do końca. Jeśli zostanie to uznane przez Boga za wystarczająco w twoim życiu uporządkowane, wtedy już nie musisz się tego obawiać. Bóg przebacza każdy grzech wyznany i wrzuca w głębiny morskie, tak żeby nie można było tego nigdy dosięgnąć. Dlatego i dzisiaj Pan jest wśród nas i chce, abyśmy nasze życie uporządkowali. Abyśmy w naszym życiu zaczęli robić pewne wysiłki, żeby doprowadzić do stanu przynajmniej takiego dążącego do doskonałości. Abyśmy zaczęli być tacy dojrzali, że zdajemy sobie sprawę, co trzeba w danych okolicznościach zrobić. Jaki to jest człowiek niedojrzały? Taki, który dziecinnie reaguje na wszystkie rzeczy. Dziecinnie reaguje. No to po prostu działanie jego jest takie, że aż tak z uśmiechem patrzymy na takiego człowieka. Zdaje się dorosły, wzrost ma taki dorosły i wszystko, i zawód taki dobry, i pracę taką dobrą, taki dziecinny. My nie możemy być tacy. Jako chrześcijanie, dzieci Boże, musimy być odpowiedzialni za swoje słowa, za swoje czyny. Musimy być odpowiedzialni. Musimy zacząć to kiedyś porządkować. To jest tak, wiecie, jak po powodzi. Przeszła powódź i co? I wszyscy zapomnieli o powodzi, nic nie trzeba robić, tak? Trzeba ten cały rozgardiasz, jak to my mówimy, Sajgon. Trzeba to wszystko oczyścić. Wodę wypompować, wszelki szlam i muł i piach wyrzucić. Wszystko wyczyścić i na nowo stworzyć warunki do działania. Masz powódź w swoim życiu, jeśli chlapiesz językiem na prawo i na lewo. Masz w swoim życiu powódź. To nie to, że woda wyszła tylko. Razem z tą wodą wyszło błoto, wyszedł muł, wyszedł piach, naniosło różnych rzeczy. Nie przyklepuj tego. Tylko zacznij to w swoim życiu rozważać, rozsądzać i w mądrości Bożej rozwiązywać. Bóg poddaje nam dzisiaj pewne formy działania, które musimy znać. Przeczytaliśmy więcej fragmentów Słowa Bożego, żeby mieć tą świadomość, jak to wszystko wygląda. Słowo Boże nas oczyszcza, usprawiedliwia i ukierunkuje. Amen? Amen.